Umiłowani w Jezusie Chrystusie, drodzy bracia i siostry, droga młodzieży oraz przyjaciele kosztownej prawdy Bożej. Przed chwilą śpiewaliśmy wspaniałe słowa, na które może wypadałoby powiedzieć amen, bo przecież chcielibyśmy, żeby tak się stało. Już wnet wieczna Ewangelia zabrzmi jak szeroki świat, która serca uwesela. Każdy z nas ją słyszeć rad. Kochani braterstwo, żyjemy w czasie, gdzie jest tyle nieszczęść na naszej ziemi, tyle niezadowolenia, tyle narzekania, szemrania i często sobie stawiamy to pytanie, właśnie dlaczego? Apostoł Święty Paweł, gdy pisał pierwszy list do zboru w Koryncie, to w 15 rozdziale zaczął takimi słowami. A oznajmuję wam, bracia, Ewangelię. Oznajmuję wam Ewangelię. Nowsze tłumaczenie oddaje, przypominam wam Ewangelię. Ewangelia, czyli wesoła nowina o łasce Bożej w Chrystusie Jezusie. Wesoła nowina o zmartwychwstaniu i o ustanowieniu Królestwa Bożego tutaj na ziemi. Dlatego jest ona tak wesoła, jest ona tak wspaniała, bo każdemu zapewnia, każdemu, do kogo ona dotrze i kto ją przyjmie, zapewnia mu radość w tym wspaniałym Królestwie. Często może stawiamy sobie pytanie, no tak, ale cóż to jest owe Królestwo? Apostoł Święty Paweł tak zapisał w liście do Rzymian w 14 rozdziale i 17 wersecie. Albowiem Królestwo Boże nie jest pokarm ani napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Gdyby chodziło o tą pierwszą część, to może jest pewna część ludzi, którzy by powiedzieli, że oni już mają królestwo i innego nie potrzebują. Pod względem żywności, czyli pokarmu i napoju, mają tego pod dostatkiem. Ale olbrzymia część ludzi niestety nadal głoduje. A więc i pod tym względem nie ma to, nie jest to, że stało się już Królestwo Boże. Ale wspomina, że sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Gdzie dzisiaj znajdujemy sprawiedliwość? Może w hasłach? Może w nazwach jakichś partii? Gdzie znajdujemy pokój? Gdzie tyle niepokoju, zamieszania na całym świecie? Gdzie znajdujemy prawdziwą radość, która ma z tego właśnie wynikać? Były tu wspomniane słowa z listu do Filipian, 4 rozdział i 4 werset. Radujcie się zawsze w Panu. Znowu mówię, radujcie się. Ale to jest radość w Panu. I dlatego Pan Jezus, gdy był pytany właśnie o królestwo, o to, może gdzie spodziewano się, gdzie, kiedy, w jakich okolicznościach i warunkach ono ma się stać, to ewangelista święty Łukasz w 17 rozdziale, a 20 i 21 werset zapisał takie słowa. A będąc pytany od faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i rzekł: nie przyjdzie Królestwo Boże z spostrzeżeniem, ani rzeką oto tu, albo oto tam jest, albowiem oto Królestwo Boże wewnątrz was jest. Można by jakoby z dwóch stron spojrzeć, że Królestwo Boże jest wewnątrz was, albo inne tłumaczenie wpośród was. Wtedy już był ten, który ma być Królem w owym Królestwie, nasz Pan. Ale Pan mógł mieć na uwadze także i to, że Królestwo Boże, zaczątek tego Królestwa jest w pośród nas. Dlaczego? Bo panuje sprawiedliwość, bo panuje pokój, zadowolenie serc, bo panuje radość. Jeśli jak gdyby te trzy czynniki panują w naszych sercach, sprawiedliwość, pokój i radość, to możemy być przekonani, że ten zaczątek Królestwa Bożego jest także w pośród nas. I myślę, że każdy zbór cieszy się z tego, gdy dostrzega, że w zborze panuje sprawiedliwość, że panuje pokój, a nad tym pracują wszyscy w zborze, aby tak było, a także, że panuje radość, a tam, gdzie jej brakuje, że chcemy na tyle, na ile potrafimy, aby nad tym zapanować, aby tam, gdzie powstaje smutek, aby dostrzec i coś zmienić, coś poprawić, aby dać radość. Kochani braterstwo, wiemy, że zapowiedź tego wspaniałego Królestwa była już wspomniana w Ewangelii według świętego Łukasza w 1 rozdziale od 26 wersetu. A w miesiącu szóstym posłany jest anioł Gabriel od Boga do miasta galilejskiego, które zwano Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu imię było Józef, z domu Dawidowego, a imię panny było Maria. A wszedłszy anioł do niej rzekł: bądź pozdrowiona, łaską udarowana, Pan jest z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. Ale ona, ujrzawszy go, zatworzyła się na słowa jego i myślała, jakie by to było pozdrowienie. I rzekł jej anioł: nie bój się, Mario, albowiem znalazłaś łaskę u Boga, a oto poczniesz w żywocie i porodzisz syna i nazwiesz imię jego Jezus. Ten będzie wielki, a synem najwyższego będzie nazwany i da mu Pan Bóg stolicę Dawida ojca swego. I będzie królował nad domem judzkim na wieki, a królestwo jego nie będzie końca. Zauważyliśmy wspaniałość tego, który owe królestwo ma założyć. Ale tam była to tylko zapowiedź. I właśnie o takie królestwo się modlimy. O takie królestwo Pan Jezus zalecił nam, abyśmy się modlili. O takim królestwie przypominał w 15 rozdziale 1 listu do Koryntian apostoł święty Paweł. Proszę braterstwa, ilekroć czytamy te słowa apostoła świętego Pawła, tyle razy przypominamy sobie, w jak dziwny nieraz sposób wielu ludzi podchodzi do nauki tej najwspanialszej, jaką jest nauka zmartwychwstania, jak wielu ludzi wydaje im się, że to jest niemożliwe, coś, co jest tak pewne. I dlatego tutaj wróćmy na chwilę do tych właśnie słów apostoła. Oznajmuję wam, bracia, Ewangelię, którą wam opowiedział, którąście też przyjęli i w której stoicie. A zatem to tłumaczenie, przypominam wam Ewangelię, myślę, że jest bardzo stosowne. Przypominam wam tą Ewangelię, którą żeście przyjęli i w której stoicie. A żeby czasem, jak tu było wspomniane w pierwszym rozważaniu, nie wejść z powrotem gdzieś i nie skryć się. Ja wam przypominam, mówi apostoł święty Paweł, przez którą też dostępujecie zbawienia, jeśli pamiętacie, jakim sposobem opowiedziałem wam, chyba jeśli byście próżno uwierzyli. Albowiem najprzód podałem wam, com też wziął. Nie mówi, że to jest jego Ewangelia, com wziął, iż Chrystus umarł za grzechy nasze według pism. Kochani braterstwo, drodzy przyjaciele, często słyszymy takie zdanie. Pan Jezus był wspaniałym człowiekiem. Przyszedł na tą ziemię, chciał coś dobrego zrobić, czynił wiele cudów, karmił rzesze ludzi, ale go zabili i mu się nie udało. To nie tak. Apostoł Święty Paweł mówi bardzo wyraźnie, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism. To wszystko było przepowiedziane w proroctwach. I to wszystko stało się zgodnie z wolą Bożą i zgodnie z czasem. A iż był pogrzebiony, a iż zmartwychwstał dnia trzeciego także według pism. To nie było coś dziełem przypadku. To wszystko było wypełnieniem się proroctw, jakie dużo wcześniej były zapisane. Zresztą pamiętamy, że Pan Jezus to nawet umawiał się ze swoimi uczniami, gdzie się z nimi spotka trzeciego dnia, właśnie po swoim zmartwychwstaniu. Wszystko to działo się według zapowiedzianych proroctw. Pan Bóg ma swój plan zbawienia i dlatego owa Ewangelia, owa wesoła, radosna nowina, to jest radosna nowina nie tylko, że dziś, o czym tu już przed chwilą słyszeliśmy, dla nas dziś jest sprawą najważniejszą, dziś, jeśli byście usłyszeli Jego głos, ale to nie znaczy, że nie mamy mówić o tym, jaki Pan Bóg ma plan na całą swoją przyszłość. Ten plan został tutaj również ukryty, no a wiemy, że zajmujemy się tym, ażeby badać to Jego święte słowo, a tym bardziej, tym samym coraz więcej widzieć Jego wypełniający się plan zbawienia. To u ludzi tak się dzieje, że jeśli coś się nie uda, to szuka się jakiegoś wariantu następnego, żeby coś tam poprawić, coś uleczyć. U Pana Boga tak nie ma. Pan Bóg ma swój wspaniały plan, w którym się nic nie zmienia i On nic nie potrzebuje przerabiać, ażeby coś uzupełnić. Skoro apostoł Święty Paweł tak bardzo dobitnie mówi o zmartwychwstaniu, a teraz z takim zdziwieniem od 12 wersetu. A ponieważ się o Chrystusie każe, iż zmartwychwzbudzony jest, jakoż mówią niektórzy między wami, iż zmartwychwstania nie masz. I później, jak gdyby, chcę powiedzieć, że gdyby tak naprawdę miało być, żeby nie było zmartwychwstania, bo jeśli zmartwychwstania nie ma, wtedy i Chrystus nie jest zbudzony. A jeśli Chrystus nie jest zbudzony, wtedy daremne kazanie nasze, daremna też byłaby i wiara wasza. Kochani, braterstwo, ale to już jest prawdą historyczną. Tego się zmienić nie da i nikt tego nie jest w stanie podważyć. Jezus Chrystus umarł według pism, zmartwychwstał według pism, ale to nie wszystko. Dalej mamy wspomniane od 20 wersetu. Będzie czytać całości opisu, jaki podaje apostoł Święty Paweł. Lecz teraz Chrystus z martwych zbudzony jest i stał się pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Chrystus stał się pierwszym spośród tych, którzy zasnęli, który dostąpił zmartwychwstania. A ponieważ przez człowieka śmierć, przez człowieka też powstanie umarłych. Aby nie było wątpliwości, o co tutaj apostołowi chodziło, on od razu wyjaśnia. Albowiem jako w Adamie wszyscy umierają, tak i w Chrystusie wszyscy ożywieni będą. I to jest ta wspaniała Ewangelia, Ewangelia Bożego Słowa. Że w Adamie wszyscy umierają, temu się chyba nikt nie dziwi. Ale że w Chrystusie mają być wszyscy ożywieni, to tu powstają u bardzo wielu ludzi różne wątpliwości. Że to będzie zależne od przynależności do jakiejś grupy religijnej, będzie zależne od tego, kim jest, a może jak się zachowuje, jak żyje. Oczywiście to jest bardzo ważne, ale dotyczące tych, którzy dzisiaj skorzystali z zaproszenia, ale do tego dojdziemy za chwilę. Tutaj apostoł podkreśla, że tak jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie będą wszyscy ożywieni. Ale każdy w swoim rzędzie. Chrystus jako pierwiastek, a potem ci, co są Chrystusowi w przyjście Jego. Każdy w swoim rzędzie. I tu jest właśnie ta różnica. Czy ktoś dzisiaj słucha głosu Pana i idzie za Nim, a więc może dostąpić owego wspaniałego pierwszego zmartwychwstania, którego dostąpił nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, albo dzisiaj nie słucha, albo nie ma możliwości słuchania, bo takie sprawy też są, i ten dzisiaj nie idzie za Jezusem. Dlatego to nie znaczy, że zostanie raz na zawsze potępiony, bo w Chrystusie wszyscy ożywieni będą. A potem będzie koniec, gdy odda królestwo Bogu i Ojcu, gdy zniszczy wszelkie przełożeństwo i wszelką zwierzchność i moc. Kochani, dlaczego dziś tak wielu ludzi w wielu rządach świata chce zrobić coś dobrego? Oczywiście są i tacy, którym zależy tylko na własnej karierze, na własnym bogaceniu się, a później mają coraz większe problemy z samym sobą. Ale są i tacy, którzy by chcieli zrobić coś dobrze, a jednak nic się im nie układa, bo to nie oni, to nie człowiek ma założyć to wspaniałe królestwo przepowiedziane przez Ewangelię. Bo on musi królować, póki by nie położył wszystkich nieprzyjaciół pod nogi jego. Wszyscy, którzy są nieprzyjaciółmi Bożymi, wszyscy muszą być położeni. Wszelka niesprawiedliwość, o której wspomniałem na wstępie, że Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość, wszystko co niesprawiedliwe, wszystkie formy rządów, oczywiście Pan Bóg zezwala. Widzimy, że bardzo szybko niektóre się zmieniają, niektóre były bardzo długo, ale ludzie są coraz bardziej nieszczęśliwi, bo to nie jest to, bo to także żaden z ludzi tego zmienić nie może. Ale On, Jezus Chrystus, musi królować tak długo, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod nogi Jego, a ostatni nieprzyjaciel, który będzie zniszczony, jest śmierć. I śmierci już więcej nie będzie. Bo wszystkie rzeczy poddał pod nogi Jego, a gdy mówi, że Mu wszystkie rzeczy poddane są, jawna jest, iż oprócz tego, który Mu poddał wszystkie rzeczy. Pan Bóg wszystkie rzeczy poddał pod nogi swego Syna. Oczywiście oprócz Jego samego. Pan Jezus zresztą nigdy sobie nie rościł takich pretensji, aby być równym Najwyższemu. On zawsze odwoływał się z szacunkiem do swego Ojca i ciągle podkreślał, że Ojciec mój większy jest niżeli ja. A gdy Mu wszystkie rzeczy poddane będą, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który Mu poddał wszystkie rzeczy, aby był Bóg wszystkim we wszystkich. Pan Bóg daje swemu Synowi możliwość doprowadzenia rodzaju ludzkiego do szczęścia, do doskonałości. Oczywiście najpierw wybiera tych, którzy mają stanowić jakoby rząd w owym przyszłym królestwie. I dlatego to apostoł święty Paweł pisze w swoim liście do Tymoteusza, w drugim liście, w pierwszym rozdziale, a 8-10 wersetu. Przetoż nie wstydź się za świadectwo Pana naszego, ani za mię więźnia Jego, ale cierp złe z Ewangelią według mocy Bożej. Ewangelia Bożej mocy, że dla niej można cierpieć. Przetoż, który nas zbawił i powołał powołaniem świętym, nie według uczynków, ale według postanowienia swego i łaski, która nam jest dana Chrystusie Jezusie przed czasy wiecznymi. On nas zbawił i powołał nas powołaniem świętym. I to, co przed chwilą słyszeliśmy, wspaniała rzecz, że zostaliśmy powołani powołaniem świętym do czegoś bardzo ważnego. A teraz objawiona jest przez okazanie się Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który i śmierć zgładził, i żywot na jaśnie wywiódł, i nieśmiertelność przez Ewangelię. Pan Jezus przez swoją śmierć, przez swoje złożone życie w ofierze, zgładził śmierć. Wywiódł na jaw żywot i nieśmiertelność. Apostoł jak gdyby rozgranicza. Wywiódł na jaw żywot i nieśmiertelność. Bo nie wszyscy otrzymają nieśmiertelność, ale ci, którzy właśnie w obecnym czasie idą za głosem Pana. Dlatego dla tych, którzy dzisiaj chcą z tego skorzystać, to apostoł święty Paweł nazywa, że dla tych Ewangelia to jest szczególną mocą. W liście do Rzymian, 1:16. Albowiem nie wstydzę się za Ewangelię Chrystusową, ponieważ jest mocą Bożą ku zbawieniu każdemu wierzącemu, Żydowi najprzód, potem i Greczynowi. Ewangelia Chrystusowa jest mocą Bożą ku zbawieniu, ale każdemu wierzącemu. Kochani, braterstwo, tu nie chodzi o to, że ktoś przynależny jest do takiej czy innej grupy religijnej, ale każdemu, który naprawdę uwierzył. Dla niego staje się mocą, mocą Bożą ku żywotowi. Jednak nie wszyscy chcą dzisiaj z tej mocy skorzystać. Oczywiście tu wspomina, że najprzód Żydowi. Wiemy, że Pan Bóg też, nasz Pan, później posyłając swoich uczni, to najpierw i upominał, ażeby szli do owiec, które zginęły z domu izraelskiego. Ale gdy oni odrzucili, później mówi, że idźcie na wszystek świat, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A więc widzimy, że najpierw Ewangelia, ta szczególna Ewangelia mocy Bożej, że można otrzymać nieśmiertelność, ona najpierw rozpoczęła się od głoszenia jej Żydom, a następnie, gdy oni odrzucili, z tego mamy tą możliwość, sposobność skorzystania także i my. Apostoł święty Paweł w drugim swoim liście do Koryntian, w 4, a 3 i 4 tak pisze. Jeśli tedy zakryta jest Ewangelia nasza, zakryta jest przed tymi, którzy giną. Często sobie stawiamy pytanie, że Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu, ale dlaczego nie wszyscy? Dlaczego nie wszyscy chcą z niej skorzystać, albo nie wszyscy korzystają? Tu apostoł jakoby daje odpowiedź. Przed kim? Komu? Dla kogo jest zakryta Ewangelia? W których Bóg świata tego oślepił zmysły, to jest w niewiernych, aby im nie świeciła światłość Ewangelii chwały Bożej, który jest wyobrażeniem Bożym. A zatem nikt nie może mieć pretensji o to, że on nie zna Ewangelii, że on nie skorzystał z wspaniałego niebieskiego powołania. Tu apostoł podkreśla, kto to jest? To są ci, których Bóg tego świata oślepił zmysły. To są ci, dla których najważniejszą rzeczą to są rzeczy ziemskie, doczesne, to są przyjemności i wygody na tym świecie i dlatego nie interesuje ich powołanie, nie interesuje ich zaproszenie, którym zapraszał Pan Jezus. A przez to tu wspomina, że to dotyczy niewiernych, że im nie świeci światłość Ewangelii. A żebyśmy z tego światła mogli skorzystać, to musimy się zbliżyć. Światło złotego świecznika nie świeciło wszędzie. Ono świeciło w świątnicy. I dlatego trzeba się tam zbliżyć, aby z tego światła skorzystać. Dla nas tą wspaniałą światłością jest także nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. On Ci był tą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Ale na Niego trzeba patrzeć. Trzeba się do Niego zbliżyć i na Niego patrzeć. Trzeba być ożywionym, żywym, ażeby z tego można było skorzystać. Ciągle jeszcze stawiamy sobie to pytanie, no więc dlaczego? Dlaczego nadal jest wielu ludzi, którzy z Ewangelii Bożego Słowa nie korzystają, że jak gdyby ich to nie interesuje, co jest tego przyczyną? W Ewangelii według świętego Mateusza w 11 rozdziale od 25 wersetu mówi Pan Jezus. W on czas, odpowiadając, Jezus rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, żeś te rzeczy zakrył przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlątkom. Inne tłumaczenie mówi prostaczkom, ludziom prostym. Ewangelia jest Ewangelią Bożą do prostego człowieka. Natomiast do tego, który się wynosi, że on jest kimś wielkim, że on nie potrzebuje pomocy, dlatego ta Ewangelia do niego nie dociera, bo jemu się wydaje, że mu nikt nie jest do niczego potrzebny, a tym bardziej, że byłby mu ktoś potrzebny do zbawienia. Zaprawdę, Ojcze, tak się Tobie upodobało, bo wszystkie rzeczy dane mi są od Ojca mego, i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca, kto zna, tylko Syn, a komu by chciał Syn objawić. To cybaterstwo. Komu Syn chciałby objawić Ojca? Myślę, że tu należałoby się nad tym zastanowić. Dlaczego nie wszystkim Syn chciał objawić Ojca? W powyższych słowach myślę, że zauważyliśmy, że ci dumni, zarozumiali, pyszni nie potrzebują pomocy. Czują się zadowoleni, szczęśliwi. Wydaje się, że już królują i dlatego nie szukają wyjścia z stanu grzesznego. Teraz Pan Jezus wzywa: pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. Spracowani i obciążeni. Oczywiście rozumiemy, że nie chodzi o spracowanych może w kopalni, na roli czy w jakimkolwiek innym biznesie, ale spracowani w szukaniu Boga, spracowani w szukaniu wyjścia z grzesznego stanu. Którzy są obciążeni, widzą, że są obciążeni grzechami i chcieliby się tego pozbyć, bo jest im ciężko. Takich Pan Jezus wzywa do siebie. Ale myślę, że następne słowa nieraz sprawiają dla wielu trudność. Weźmijcie jarzmo moje na się. Ktoś powie, skoro jestem spracowany, obciążony, to jeszcze mam wziąć jarzmo. Ale Pan Jezus wyjaśnia, jakie. Weźmijcie jarzmo moje na się, a uczcie się o tym, że mnie jest cichy, a pokornego serca, a znajdziecie odpocznienie duszom waszym. Nasze wnętrze, nasze serca znajdą odpocznienie. Na tym polega wchodzenie do Królestwa, żeby znaleźć odpocznienie. Albowiem jarzmo moje wdzięczne jest, a brzemię moje lekkie jest. Bo tego nie bierzemy, że nam ktoś to wkłada na siłę. My pragniemy tak w takim jarzmie pójść razem z naszym Panem. Tam czujemy się bezpiecznie, chociaż może nam być nieraz bardzo ciężko. Ale wtedy przypominają nam się słowa apostoła świętego Pawła, który myślę, że bardzo wiele nam w takich trudnych sytuacjach, to on nam bardzo wiele pomaga. I właśnie w liście do Filipian w 1 rozdziale, a 21 wersecie takie słowa zapisał. Albowiem mnie życiem jest Chrystus, a umrzeć to jest zysk. Dla mnie życiem, sensem życia, to jest naśladowanie stóp Jezusa Chrystusa. Jeśli to jest sensem życia, to śmierć nie będzie czymś okropnym. Śmierć stanie się zyskiem. To jednak pójście za Nim, naśladowanie ścisłe Jego stóp, nas będzie coś kosztowało. W tym samym liście do Filipian, ale w 3 rozdziale, a 7 i 8 werset. Ale to, co mi było zyskiem, tom poczytał dla Chrystusa za szkodę. Owszem, i wszystko poczytam sobie za szkodę dla zacności znajomości Chrystusa Jezusa, Pana mojego, dla którego wszystko utracił i mam to sobie za gnój, abym tylko Chrystusa zyskał. To, co tracimy na tej drodze, są rzeczy tak bardzo mało znaczące. Myślę, że gdy tak nieraz popatrzymy lub posłuchamy wiadomości, co dzieje się w świecie, to chyba najbardziej niepewni i nieszczęśliwi są ci najbogatsi ludzie. Największe obawy mają o to, co przyniesie każdy następny dzień. Natomiast gdy słuchamy lub oglądamy wydarzenia, jakie dzieją się, i to bardzo różne wydarzenia, czy to różnego rodzaju kataklizmy, czy inne rzeczy, to wszystko nam przypomina o bliskości wspaniałego Bożego Królestwa. I dlatego w zupełnie inny sposób to odbieramy. W tym samym rozdziale od 10 wersetu. Żebym Go poznał i moc zmartwychwstania Jego, żebym poznał Jego i moc Jego zmartwychwstania, czyli pierwszego zmartwychwstania, a także społeczność ucierpienia Jego, przekształtowany będąc śmierci Jego, abym podobnie w sposób ofiarniczy mógł zakończyć swoje życie. Owabym tym sposobem doszedł do powstania z martwych. Przez codzienne oddawanie życia, podobnie jak On, również śmierci. Proszę braterstwa, tutaj dostrzegamy, jak bardzo ważne jest to, co uczyniliśmy na naszej drodze za Jezusem. Ale aby czasem nie powstało w nas coś w rodzaju wspomnianego już tutaj z tego miejsca samozadowolenia, to apostoł upomina. Bracia, ja o sobie nie rozumiem, żebym już uchwycił. Ja nie rozumiem, że już dobiegłem, że już wszystko zdobyłem, ale jedno czynię, że tego, co za mną jest, zapamiętywając, a do tego, co jest przede mną, spiesząc, bierzę do kresu ku zakładowi powołania onego Bożego, które jest z góry w Chrystusie Jezusie. To jedno czynię, że do tego, co jest za mną, to zapominam, a szczególnie o rzeczach złych, a ciągle biegnę do tego, co jest przede mną, bo przede mną jest ciągle wystawiony wzór w Jezusie Chrystusie i ciągle mi do Niego brakuje. Drodzy braterstwo, nie dziwmy się, że dziś narodom nic się nie udaje. Wspomniałem, że może wielu jest tych, którzy naprawdę chcieliby zrobić coś dobrego, chcieliby doprowadzić do czegoś dobrego. Ale niestety nic im z tego nie wychodzi. Ale to nie dlatego może, że ludzie są tak mało zdolni, ale to dlatego, że nie taki jest Boży plan zbawienia. Nie taki jest Boży plan. Pan Bóg przez swego Syna ustanowi swoje królestwo i to, co jest zapisane w proroctwie Daniela, 2 rozdział, a 44 werset. Ale za dni tych królów wzbudzi Bóg niebieskie królestwo, które na wieki zepsute nie będzie, a ono, a królestwo to na inszy naród nie spadnie, ale ono połamie i koniec uczyni wszystkim królestwom, a samo stać będzie na wieki. Bóg niebieski wzbudzi królestwo, które nigdy nie będzie zniszczone. Ono połamie i koniec uczyni tym wszystkim królestwom. Opartym na niesprawiedliwości, one muszą zginąć. Proszę bracia, gdy patrzymy na wydarzenia czasu, dostrzegamy także, że pokój na ziemi to też może sprawić tylko Pan Bóg przez Jezusa Chrystusa. W Księdze Ijobowej w 34 rozdziale, a 29 wersecie zapisano słowa. Gdy On sprawi pokój, któż go wzruszy? Także, gdy skryje oblicze, któż go ujrzy? A to czyni tak całemu narodowi, jako każdemu człowiekowi. Pan Bóg sprawi pokój, to Jego nikt nie będzie w stanie wzruszyć. Ale to czyni i wobec narodów, i wobec poszczególnych ludzi. Mamy również wspomnianą wzmiankę odnośnie wspaniałego czasu, o którym już było przede mną wspominane, czasu naprawienia. Nieraz się ludziom wydaje, że gdy mówi się o nadziei zmartwychwstania albo o tym, że człowiek będzie żył wiecznie na ziemi, to dla wielu wydaje się to tak nierozsądne. Mówią, no jakby to miało wyglądać? Człowiek przeżyje te 80, 90, a jeśli 100 lat, to już nie potrafi się o własnych siłach poruszać. Jak wyglądałby ten człowiek? Mamy tu zapisane słowa. I odmłodnieje ciało jego jako dziecięce, a nawróci się do dni młodości swojej. Będzie się modlił Bogu, a przyjmie go łaskawie i ogląda z weselem oblicze jego i przywróci człowiekowi sprawiedliwość jego. Sprawiedliwość, pokój i radość to Królestwo Boże. Z tej ziemi będzie usunięta śmierć. Nie będę odczytywał wielu wersetów. Czas nam bardzo szybko leci. Prorok Izajasz w 25 rozdziale 6 do 9 wersetu opisuje, w jaki to sposób będzie usunięta śmierć z całej ziemi. Że także nikt nie powie, zachorowałem. Zostało to potwierdzone przez apostoła świętego Jana, któremu było dane objawienie, będąc skazańcem. Nie będę czytał, braterstwu jest to wszystko znane. 21 rozdział, pierwszy werset do 5. Jak wspaniałym ma być to owe królestwo zwiastowane właśnie przez Ewangelię, że tam już nie będzie chorych, nie będzie tych, którzy by potrzebowali lekarza, by ktoś ich leczył. Potem widział niebo nowe i ziemię nową, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęła, a morza już więcej nie było. Ja tylko króciutko. Nowe niebo, czyli nowy porządek płynący z nieba od Chrystusa i uwielbionego Kościoła, nową ziemię, czyli nowy porządek tutaj na ziemi, co wspomina prorok, że z Syonu wyjdzie zakon, czyli prawo, a słowo Pańskie z Jeruzalemu i rozejdzie się na całą ziemię. Usłyszałem głos wielki z nieba mówiący, oto przybytek Boży z ludźmi i będzie mieszkał z nimi, oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi, będąc Bogiem ich. I wtedy otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich, a śmierci więcej nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani boleści nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy pominęły. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, że tak jak dziś pójście w ślady Jezusa Chrystusa, a także otrzymanie tej wspaniałej, najwyższej nagrody udziału w Jego Królestwie, to nas ma coś kosztować. I dlatego ta nagroda jest tak bardzo wielka. Tutaj w tysiącletnim królestwie nie tylko, że nagroda będzie niższa, ale także, że to wszystko, co otrzymają, to otrzymają jakoby za darmo. A duch i oblubienica mówią: przyjdź. A kto słyszy, niech rzecze: przyjdź. A kto pragnie, niech przyjdzie. A kto chce, niech bierze wodę żywota darmo. Wtedy ta droga będzie droga łatwiejsza, ale to nie znaczy, że by dzisiaj powiedzieć, to ja zrezygnuję dziś, a pójdę wtedy, bo będzie łatwiej. Kochani braterstwo, ja bym nigdy nikomu nie powiedział, że tam będzie łatwiej, bo tam będzie trzeba dojść do absolutnej doskonałości. Dziś, ze względu na warunki, w jakich żyjemy, warunki niedoskonałe, Pan jest tym, który ze swoich zasług dodaje nam to, czego my nie jesteśmy w stanie sami wykonać, sami wypełnić. Dlatego, umiłowani, jak bardzo ważnym jest dla nas, ażeby dziś, gdy skorzystaliśmy z tak wielkiego, wspaniałego, niebieskiego powołania, ażeby ta Ewangelia była dla nas Ewangelią radości, a nie przygnębienia, jakoby, że coś tracimy. Kochani, zyskujemy tak wiele, że to, co tracimy z tych uciech tego świata, to, co zyskujemy, jest tak ogromne. Ktoś kiedyś tak porównał do człowieka, który znalazł największą perłę świata, ogromny kamień. Ten kamień był w woreczku. Ten człowiek, nie znając drogocennych kamieni, podniósł to takie ciężkie, wyjął ten kamień, mówi: a ten woreczek to mi się może na coś przydać. Kochani, ktoś to przyrównał do tego, co można skorzystać dzisiaj od Pana Boga na podstawie niebieskiego powołania do tego, co otrzyma ludzkość w tysiącletnim królestwie. Chociaż to będzie również coś wspaniałego. Życie w szczęściu i radości. Jak to będzie wyglądało? Myślę, że niejednokrotnie czytaliśmy, ale ze względu na to, że jest to tak bardzo ważne, tak bardzo wspaniałe, ja spróbuję jeszcze raz przypomnieć to, co pisze prorok Izajasz w 35 rozdziale. Jak to będzie wyglądało wtedy, gdy Ewangelia dotknie wszystkich ludzi? Weselić się z tego będzie pustynia i miejsce leśne, a rozraduje się i zakwitnie jako róża. Ślicznie zakwitnie, radując się, weselić się będzie z wykrzykaniem, chwała Libanu będzie jej dana i ozdoba Karmelu i Saronu. One ujrzą chwałę pańską i ozdobę Boga naszego. Umocnione, umacniajcie ręce osłabiałe, a kolana zemdlone posilajcie. Mówcie do zatrwożonych w sercu, wzmocnijcie się, nie bójcie się. Oto Bóg wasz z pomstą przyjdzie, z nagrodą Bóg sam przyjdzie i zbawi was. Wtedy się otworzą oczy ślepych, a uszy głuchy otworzone będą. Wtedy poskoczy chromy jako jeleń, a niemych język śpiewać będzie, albowiem wody na puszczy wynikną, a potoki na pustyniach. I stanie się miejsce suche jeziorem, a bezwodne źródłami wód. W łożyskach smoków kędy legały, trawa trzcina i sitowie ruść będzie i będzie tam droga i ścieżka, która drogą świętą słynąć będzie. Nie pójdzie po niej nieczysty, ale będzie dla onych samych, którzy tą drogą pójdą i głupi nawet nie zbłądzą. Nie będzie tam lwa, a okrutny zwierz nie będzie chodził po niej, ani się na niej znajdzie. Ale wybawieni po niej chodzić będą, odkupieni, mówię pańscy, nawrócą się i przyjdą na Syjon z śpiewaniem, a wesele wieczne będzie na głowie ich, radość i wesele otrzymają, a smutek ich uciecze. Tak mówi Słowo Boże. Amen.
Dziękujemy bratu za